Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
We Włoszech zmarł emerytowany arcybiskup Mediolanu, kardynał Dionigi Te Tamanzi. Arcybiskup Oscar Romero był obrońcą Kościoła i godności człowieka, przypomina papież w liście do swojego wysłannika na obchody stulecia urodzin błogosławionego męczennika. Biskupi Wenezueli są wdzięczni za watykańskie stanowisko w sprawie konstytuanty. Obawiają się jednak przekształcenia kraju w dyktaturę. Witam Państwa 5 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Duszpasterskie oddanie i intelektualne kompetencje zmarłego kardynała Dionigiego Te Tamanziego w sprawach małżeństwa, rodziny i bioetyki podkreślił papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym. Emerytowany arcybiskup Mediolanu odszedł dziś rano w Truggi na północy Włoch. Stan zdrowia purpurata kilka dni temu bardzo się pogorszył. Jego bezpośredni następca, kardynał Angelo Scola i nowo mianowany arcybiskup Mediolanu, Mario Delpini, zwrócili się wczoraj do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji umierającego. Kardynał Te Tamanzi jako teolog, moralista specjalizował się w tematyce rodzinnej, małżeńskiej i bioetycznej. Na tym polu bardzo blisko współpracował z papieżem z Polski. W Mediolanie dał się poznać między innymi jako pasterz zatroskany o potrzeby biednych, ludzi z marginesu, uchodźców, do czego też nawiązał Franciszek w telegramie kondolencyjnym. Ostatnie lata włoski purpurat spędził jako emeryt w domu rekolekcyjnym w Truggio pod Mediolanem. Błogosławiony Oscar Arnulfo Romero był wybitnym biskupem oraz świadkiem Ewangelii, obrońcą Kościoła i godności człowieka, podkreśla Ojciec Święty z okazji setnej rocznicy urodzin salwatorskiego męczennika, która przypadnie 15 sierpnia. Tego właśnie dnia odbędą się w stolicy Salwadoru obchody, na które biskupi środkowoamerykańskiego kraju zaprosili osobiście papieża. Dziękując im za to, Franciszek mianował swojego specjalnego wysłannika, który będzie przewodniczył tamtejszym uroczystościom. Został nim kardynał Ricardo Ezzatti, metropolita Santiago de Chile.
Arcybiskup Romero, pisze Ojciec Święty w liście do swego wysłannika, mówi ludziom naszych czasów o zbawczym dziele Chrystusa i o Jego miłości do wszystkich, zwłaszcza do ubogich, opuszczonych oraz odrzuconych przez społeczeństwo. W swej gorliwości kapłana i biskupa krzewił on sprawiedliwość, pojednanie i pokój. Franciszek przypomina, że przed 2 laty zaliczył w poczet błogosławionych tego męczennika zastrzelonego w 1980 roku przy ołtarzu, kiedy sprawował Eucharystię. Zleca kardynałowi Ezzattiemu, aby mówiąc o znaczeniu życia i świadectwa arcybiskupa Romero, zachęcił uczestników rocznicowych obchodów do zachowywania Bożych przykazań oraz okazywania coraz bardziej miłości do Chrystusowego Kościoła i Ewangelii, budując z gorliwością wiary w codzienności sprawiedliwe społeczeństwo.
Wczorajszy apel Watykańskiego Sekretariatu Stanu w sprawie wycofania z Wenezueli konstytuanty odbił się szerokim echem w tym kraju. Miejscowi biskupi już wcześniej zwracali uwagę na nielegalność zwołania zgromadzenia mającego reformować ustawę zasadniczą oraz na niebezpieczeństwo wprowadzenia dyktatury. Stanowisko Stolicy Apostolskiej przyjęli z wdzięcznością i nadzieją, podobnie jak większość społeczeństwa, mówi wiceprzewodniczący Episkopatu Wenezueli, biskup Mario Moronta. Istnieje ryzyko powstania, by tak rzec, demokracji dyktatorskiej, to znaczy ustanowienia reżimu politycznego z pozorami demokracji, nie liczącego się z prawami człowieka ani wolnością. Sądzę, że zachodzi takie niebezpieczeństwo i dlatego wszyscy biskupi Wenezueli wezwali siły zbrojne, by czyniły swoją powinność, by broniły konstytucji, broniły narodu, broniły demokracji. Zaapelowaliśmy do ich sumień. Tu ich posłuszeństwo nie dotyczy jakiegoś stronnictwa politycznego czy władzy, ale przede wszystkim Boga. To, co powinien zrobić rząd, to wycofać się z pomysłu konstytuanty. Nie chce jej większość wenezuelskiego społeczeństwa i nie jest to, jak się utrzymuje, narzędzie pokoju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Pierwsze czytanie to fragment z Księgi Daniela przedstawiający wizję Bożego Panowania, które zostaje przekazane Synowi Człowieczemu.
Co to znaczy, że ktoś nad kimś panuje? Zazwyczaj daje to jednej osobie możliwość decydowania o innym, o działaniach, jakie ma podjąć. W idealnym układzie takie rządzenie służy lepszej organizacji grupy ludzi, aby łatwiej dojść do wyznaczonego sobie celu. W państwie jest to bezpieczeństwo i dobrobyt mieszkańców, w firmie zysk itd. Co to znaczy jednak, że Bóg, przedwieczny z wizji proroka Daniela, nami rządzi, nad nami panuje? Biorąc pod uwagę jego przewagę nad kimkolwiek innym w potędze czy wiedzy, Najwyższy ma na pewno wszelkie środki i możliwości, żeby wyegzekwować swoją wolę, co uczynił zresztą stwarzając świat. Może więc jego panowanie to po prostu decydowanie za nas cały czas? A może opiera się ono na miłości, więc więcej tutaj raczej propozycji niż rozkazów? Bóg przecież jest miłością. Nasza wiara obiera tę drugą opcję. Zdecydowanie mówi, że wola Pana zostaje nam objawiona nie jako konieczność do wykonania, ale jako propozycja. Jednak jak osobiście przeżywamy Boże panowanie w życiu, to już jest zupełnie inna sprawa. Możemy na nie patrzeć właśnie jak na rządy niepowstrzymanej, potężnej istoty budzącej nasz strach i płynące z niego posłuszeństwo. Albo możemy się przeciw nim buntować, lub w ogóle na nie nie zwracać uwagi. A wreszcie możemy starać się iść za Bogiem, ponieważ On nas kocha i my też pragniemy Go kochać. Którą opcją z tych trzech żyjesz w swojej relacji z Panem? Bóg więc panuje, ale z miłością, z miłości i nie czyni nas niewolnikami. Panuje tylko nad wolnymi, którzy go wybiorą. Ale to nie wszystko. Oddaje swoje rządzenie i związaną z nim chwałę Chrystusowi. W wizji proroka Daniela Zbawcę nazywa się z kolei Synem Człowieczym, czyli po prostu jednym z nas. A więc Bóg nie tylko nie czyni nas niewolnikami, ale wybiera, iż stanie się naszym bratem, abyśmy mogli być w rodzinie panującej. Tak, stanowisz część królewskiego rodu we wszechświecie. Tym samym otrzymujesz przywilej bycia zbawionym, ale też obowiązek opieki nad wszystkim, co znajduje się we władzy Jezusa, czyli każdym człowiekiem i całym stworzeniem. Jak te dwie rzeczy wpływają na twoje życie? Czy są w nim obecne? Czy wierzysz we własne zbawienie oraz je odczuwasz? I czy troszczysz się o wszystkich ludzi oraz o cały wszechświat? Boskie panowanie możemy widzieć na wiele różnych sposobów. Możemy na nie reagować na wiele różnych sposobów. Ale wiara mówi nam, iż są to rządy miłości, dążące do dobra, nieograniczające wolności, ale rozgrywające się poprzez dialog, dające nam pewne wywyższenie, ale i odpowiedzialność. Zastanów się więc jeszcze raz, czy na pewno w nie wierzysz i czy nie warto by pójść za takim panowaniem, poddać się mu.
drugim liście świętego Piotra przypomniana jest chwała Jezusa, jakiej apostoł doświadczył, ale z zaznaczeniem, iż Pismo Święte ma większą wartość prorocką.
Aby móc prowadzić z kimś konstruktywną, owocną, mającą sens rozmowę, prowadzić dialog, trzeba zachować pewne podstawowe zasady. Nade wszystko trzeba drugiej osoby ze spokojem wysłuchać. Trzeba pozwolić jej wypowiedzieć, nie przerywać, zobaczyć, jakie ma argumenty, jakie ma sprawy do powiedzenia, przemyśleć je. Samemu też trzeba być przygotowanym do rozmowy, szczególnie jeżeli dotyczy spraw istotnych. Nie można argumentować, stwierdzając, bo o tym się mówi, bo słyszałem w mediach. Jeżeli na coś kogoś się powołujemy, to muszą to być opinie osoby wiarygodne. Na pewno nie wolno pozwolić, aby emocje odgrywały jakąkolwiek rolę w rozmowie, dyskusji, bo one są złymi doradcami. A gdy jeszcze okaże się, że nasz rozmówca to naoczny świadek sprawy, o której mówimy, to jego argumenty są tym bardziej godne, aby wziąć je pod uwagę. Szczególną formą rozmowy jest list. Nie ma on znamion klasycznego dialogu, gdzie dwie osoby siedzą naprzeciw siebie i rozmawiają, ale przecież nie trudno sobie wyobrazić kogoś, kto list czyta i albo zgadza się z argumentami, albo też i nie. Taką formę rozmowy listownej ma dzisiejsze drugie czytanie. Piotr pisze ten list w szczególnych okolicznościach. Jest przekonany, że jego życie ma się już ku zachodowi, a więc w pewnym sensie to jego testament. O czym więc pisze? Nade wszystko pragnie przekonać nas o tym, że to, co mówił wcześniej o Jezusie z Nazaretu, że jest naszym Panem i Bogiem, że umarł i zmartwychwstał, to nie wymyślone mity, to nie baśnie czy słowa, które między bajki można włożyć. Nauczał, mówił jako naoczny świadek, a więc wie, co mówi, bo widział, doświadczył, był tam obecny, a nawet słyszał głos, który doszedł od wspaniałego majestatu. Piotr odwołuje się do szczególnego wydarzenia, jakim było przemienienie Jezusa na górze Tabor i głos Boga: to jest mój Syn umiłowany. To doświadczenie było jednym z etapów dojrzewania wiary Piotra. Dzieli się nim z nami, abyśmy i my uwierzyli. A gdyby tego było jeszcze mało, to dodaje, że mamy jeszcze mowę prorocką, Pismo Święte, to wszystko, co Jezusa zapowiadało i mówiło o Nim. Dobrze, jeżeli przy niej będziemy trwali, medytowali, ją zgłębiali, i dobrze, jeżeli uwierzymy w prawdziwość tych słów. A teraz zastanówmy się nad tym, jak byśmy uczestniczyli w rozmowie, gdy ktoś chce nas przekonać do swoich racji. Wysłuchaliśmy ze spokojem Piotra, przemyśleliśmy jego argumenty, uwierzyliśmy w to, co mówił, nie zakrzyczeliśmy go, bo mieliśmy z góry przygotowaną odpowiedź? Panie, daj nam łaskę słuchania drugiego człowieka, otwarcia na jego historię, doświadczenie, często bardzo różne od naszego, ale jego, osobiste i dzięki temu cenne. To Ty sam z cierpliwością słuchałeś i z cierpliwością tłumaczyłeś. Ty jesteś Panem i nauczycielem dialogu, wsłuchiwania się i wczuwania się w sytuację drugiego. Udziel nam tej łaski.
Na koniec proponowany jest opis przemienienia Pańskiego na górze zgodnie z wersją świętego Mateusza.
Uczniowie w rozmowie z Jezusem, słysząc to, co im powiedział, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: wstańcie, nie lękajcie się. Wtedy w ich życiu nastąpiła przemiana. Chrystus mówi dziś: wstańcie, nie lękajcie się, nie bójcie pójść do przodu. Inaczej, nie oglądajcie się wstecz. Z przeszłości wyciągajcie jedynie wnioski na przyszłość, ale ruszajcie z odwagą przed siebie. poznawajcie to, co nowe, nie bójcie się tego, co jest tu i teraz. Poszerzajcie swoje horyzonty widzenia, swój punkt patrzenia. Próbujcie ogarnąć wolą i umysłem to, co widzicie, słyszycie, dotykacie, czego doświadczacie tu i teraz. Ubogacajcie tym swoje wnętrze. Próbujcie stale wychodzić poza granice swojego widzenia. Tylko ludzie spoglądający w głąb własnego wnętrza potrafią właściwie patrzeć na zewnątrz. Tylko ci, którzy noszą w sobie tęsknotę za światłem, wykraczającym poza widzialną rzeczywistość, mają wyczucie tego świata. Dla nich nie jest on wszystkim. Tęsknota koryguje to, co dostrzegają, i w ten sposób wszystko nabiera właściwej miary. W jednym ze swoich ćwiczeń medytacyjnych święty Ignacy, założyciel zakonu jezuitów, opisuje trzy klasy ludzi. Wszystkie trzy klasy pragną naśladować Jezusa, lecz wszystkie trzy są również przywiązane do czegoś, co uniemożliwia urzeczywistnienie tego pragnienia. Pierwsza klasa ludzi to klasa marzycieli. Widzą problem, widzą niebezpieczeństwo, boją się i lękają przed wykonaniem pierwszego kroku. Zbyt mocno lubią jednak swoje przywiązanie, by się od niego uwolnić. Nie podejmują się więc niczego. Druga klasa to klasa spryciarzy. Widzą problem, widzą również niebezpieczeństwo i oni zbyt lubią swoje przywiązanie, aby się od niego uwolnić. Chcą jednak ustrzec się przed niebezpieczeństwem i tak na przykład będą się codziennie modlić, by nie powstrzymywało ich to do naśladowania Jezusa. Trzecia klasa to klasa ludzi czynu. Widzą oni swój problem, dostrzegają również niebezpieczeństwo i oni lubią swoje przywiązanie. W przeciwieństwie jednak do dwóch poprzednich klas gotowi są zrezygnować z tego przywiązania, jeśli po modlitwie uświadomią sobie, że tego Bóg właśnie od nich oczekuje. Świadomi tego, jak jest w naszym życiu, prośmy Boga o siły w przezwyciężaniu naszych codziennych lęków, które bardzo często okazują się być zwykłymi przyzwyczajeniami, abyśmy wstając, podnosząc się z naszych upadków, mogli z odwagą stanąć przed Chrystusem i Jemu mogli powierzyć siebie samych, aby to On w nas działał, a nie nasza pycha. Każdy z nas chce być lepszy. Często jednak okoliczności zewnętrzne, charakter, osoby, ale też i ludzie nie pozwalają nam być tymi, którymi byśmy chcieli być. Mamy świadomość tego, że jest to pewien proces, na który wpływa wiele elementów, które są mniej lub bardziej niezależne od nas. To często rodzi frustrację, że chcemy tak wiele, a jest tyle, co zawsze. Przemiana jednak zawsze zaczyna się od serca, bo to ono jest ośrodkiem, który jest centrum dowodzenia. Jemu zatem należy poświęcić najwięcej naszej uwagi. Jezus nawoływał do przemiany naszych serc, zachęcał do zmiany nastawienia serca, aby nie było w nim lęku o to, co jest przed nami. Lęk bowiem zawsze niszczy w człowieku jakąkolwiek inicjatywę polepszenia obecnej sytuacji. Bojaźń i lęk zamykają go w świecie, z którego nie ma już wyjścia. Potrzeba nam zatem, aby każdy moment naszego życia poddać Jezusowi, który pomoże nam dźwigać krzyże, których po ludzku nie jesteśmy w stanie nieść sami. Z nim jednak to zupełnie coś innego.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.